Serca Czcigodny i drogi księże proboszczu tej parafii, dostojny księże dziekanie, drodzy bracia kapłani, bardzo szanowny panie wójcie, panie przewodniczący, drodzy przedstawiciele telewizji TVAM, która ratuje honor polskich mediów, kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Przeżywamy ogromnie radosny, uroczysty dzień. Dzień poświęcony czci Matce Najświętszej. Dzień połączony także ze świętem zbiorów. Dzień, w którym dziękujemy za tegoroczne zbiory, za to, że nie spotkały nas nieszczęścia w minionym roku, że Pan Bóg nam pobłogosławił, że dał nam chleb dla nas i dla naszych bliźnich. Przybyliśmy do tej świątyni, aby Matce Najświętszej dziękować za wstawiennictwo w tylu sprawach, w jakich zwracaliśmy się i zwracamy do Pana Boga. Żeby podziękować za chleb otrzymany za jej wstawiennictwem. Chleb to jedna z najważniejszych wartości doczesnych ludzkiego życia. Chleb znaczy życie. Gdy podejmujemy jakąś pracę, pytamy, czy ta praca przyniesie chleb dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych bliskich. Gdy zbliżają się wybory, tak jak teraz, wszyscy politycy, wszystkie partie obiecują swoim wyborcom chleb. Nie zawsze z tych obietnic się wywiązując. Chleb docenił Jezus Chrystus. Gdy apostołowie pytali, jak mamy się modlić, Panie, wówczas powiedział im modlitwę Pańską, którą odmawiamy codziennie, może wiele razy na dzień. I w tej modlitwie Pańskiej wypowiadamy te modlitewne słowa: chleba naszego powszedniego daj nam dziś. Prosimy Pana o to, by chleba, by tego, co nam potrzebne do życia, dał już dziś. Bo jutro może nas nie być. Bo już dziś potrzebujemy tego, co gwarantuje nasze życie. Jezus Chrystus chleba użył do tego, by być pod Jego postacią wśród nas w Eucharystii. Ale jednocześnie Pan Jezus, gdy był kuszony przez szatana na pustyni, gdy głodny był i szatan, zwrócił się do Niego, by kamienie przemienił w chleb, skoro jest Synem Bożym. Wówczas Pan Jezus odpowiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz przede wszystkim każdym Słowem Bożym. Współczesny człowiek bardzo często o tym zapomina. Zapatrzony w ten doczesny chleb, w dobra materialne, bardzo często zapomina o Słowie Bożym. We współczesnych czasach rodzi się swojego rodzaju nowa religia, której bóstwem jest pieniądz, świątynią, bank, a nabożeństwem zakupy w supermarkecie. Coraz więcej ludzi przyjmuje taką postać religii, nie rozumiejąc, jaka jest Hierarchia wartości w życiu ludzkim. W tym życiu, w którym tak ogromną rolę odgrywać powinna nasza wiara. Wiara, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Wiara, której przykładem jest święty Józef, który w trudnej, bardzo dla siebie sytuacji uwierzył Bogu. Nie opuścił Matki Najświętszej. Nie wyprawił jej z domu. Uwierzył, że to dziecię, które się narodzi, jest Synem Bożym. Wiara jest jedną z dróg do prawdy. Ważniejszą niż rozum. Ważniejszą niż zmysły. Bo jest drogą do prawdy opartą na Bożym objawieniu. Na Bożym Słowie. Na Słowie Tego, który się nigdy nie myli. Często słyszymy z ust niektórych ludzi, że wierzą tylko w to, co zobaczą, co dotkną, co zmierzą, co zważą. W nic innego nie wierzą. Jest to wielki błąd, bo nawet nasza wiedza naturalna oparta jest na wierze. Na wierze ludziom, na wierze tym, którzy do nas mówią, z różnych mediów, którzy do nas mówią w szkole, którzy piszą podręczniki, którzy piszą inne książki. Wierzymy im, wierzymy człowiekowi. Nasza wiedza o świecie, prawie cała wiedza o świecie, oparta jest o wiarę. Wiarę w ludzkie słowa, wygłoszone czy napisane. Bardzo często są to słowa fałszywe. Bardzo często są to słowa niepewne. Ileż to było teorii w historii ludzkości, które okazywały się błędne. Uczeni odwoływali jedne teorie, głosili drugie i tak to trwało przez wieki. Tymczasem prawda Chrystusowa nie ulega zmianie. Ona jest wieczna, ponieważ Bóg nie kłamie. Ponieważ Bóg się nie myli. Dlatego wiara Chrystusowa ma tak wielką moc i takie olbrzymie znaczenie dla każdego z nas. Jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj być z wami, razem z wami się modlić przez stawiennictwo Matki Najświętszej. Z całego serca dziękuję mojemu przyjacielowi, księdzu kanonikowi, proboszczowi tej parafii za zaproszenie. Dziękuję innym kapłanom także za przyjaźń, za życzliwość i wam, kochani, za wasze życzliwe powitanie w tej waszej wspaniałej świątyni skupiającej w sobie patriotyczny, wierny Bogu lud. Lud, który czci Matkę Najświętszą. To jest specyfika naszej polskiej religijności. Podczas gdy inne narody wybierały sobie różnych patronów, Polacy od początku swojej państwowości czcili Matkę Najświętszą. Przede wszystkim na niej koncentrowali swoje uczucia religijne. Być może dlatego, że nasza polska historia była taka trudna. Być może dlatego, że od ponad 1000 lat musimy ciągle walczyć o byt narodowy, o swoją kulturę, o tożsamość narodową z potężnymi sąsiadami, którzy setki razy w ciągu historii naszej napadali na nasz kraj, którzy chcieli go zniszczyć, którzy chcieli zniszczyć Polskę i polską kulturę. I dlatego nasz naród w sposób szczególny potrzebował od początku swojej historii opieki macierzyńskiej. I dlatego pierwszy kościół, jaki w Polsce powstał, kościół chrześcijański, na gruzach pogańskiej świątyni w Gnieźnie, to był kościół poświęcony Matce Najświętszej. Nie jest dziełem przypadku, że pierwszy zabytek naszej kultury narodowej, słynne kazania świętokrzyskie zapisane w języku polskim, były to kazania poświęcone czci Matce Najświętszej. Nie jest dziełem przypadku, że pierwszy nasz hymn narodowy to owa przesławna pieśń Bogu Rodzica Dziewica. Nie jest dziełem przypadku, że cała nasza polska kultura przeniknięta jest kultem, czcią, miłością do Matki Najświętszej. Cała nasza poezja, muzyka, malarstwo, architektura kościołów poświęconych Matce Najświętszej. Rok kalendarzowy, polski rok kalendarzowy jest podzielony świętami ku czci Matki Najświętszej. W języku ludowym te święta są bardzo jednoznacznie określane. Matki Bożej Gromnicznej, Zwiastowanie Matki Najświętszej. Matka Boska Jagodna, Matka Boska Zielna, Matka Boska Siewna, którą dzisiaj w sposób szczególny czcimy. Niektórzy stojący z boku, obcy polskiej kulturze, czasami ironizują na temat naszej polskiej maryjnej pobożności. Powiadają, że jest to naiwny sentymentalizm. Powiadają, że Polacy fałszują religię, ponieważ na miejsce Chrystusa stawiają kult Matki Najświętszej. Jest to nieprawdziwe. Są to nieprawdziwe, niesłuszne zarzuty. Bo my nie zastępujemy Chrystusa Matką Najświętszą. My doceniamy rolę Matki Najświętszej w zbawieniu świata, w zbawieniu każdego z nas. Bo świat zbawił Jezus Chrystus, który był Bogiem i człowiekiem. Zbawił go jako Bóg i człowiek, a nie tylko jako Bóg, jak niektórzy heretycy twierdzili, jak na przykład monofizyci w starożytności i inni. Chrystus jako Bóg i człowiek zbawił ludzkość, a ludzką naturę dała mu Matka Najświętsza. Stąd ona jest współodkupicielką. Stąd kult Matki Najświętszej jest tak niezwykle ważny. Kult Matki Najświętszej nie jest naiwnym sentymentalizmem. Nasza pobożność maryjna jest wielką siłą w życiu, w historii, w kulturze naszego narodu. Gdy polscy rycerze w wielu bitwach, takich jak bitwa pod Grunwaldem, pod Chocimiem, pod Kirchholmem, bitwa warszawska, która w 20 roku uratowała Europę przed zalewem komunizmu. Gdy w tych bitwach polscy rycerze i żołnierze wzywali pomocy Matki Najświętszej, śpiewali tę przesławną pieśń Bogu Rodzica Dziewicy, szli z chorągwiami Matki Najświętszej do boju pod Racławicami, z kosami w rękach i z chorągwiami, z ryngrafami maryjnymi na działa, na armaty rosyjskie. Z różańcem w ręku bardzo wielu polskich obrońców Warszawy walczyło w 20 roku. Kult maryjny i zwyciężali. Kult maryjny jest wielką siłą naszego narodu. Jest siłą większą niż armaty, niż czołgi, niż karabiny, niż szable. Bo ratuje polskiego ducha. Bo od ducha zależy wszystko. Od poczucia swojej godności opartej na wartościach chrześcijańskich. Dlatego Polacy przetrwali trudną historię. Także ostatnie dziesiątki lat o tym świadczy. Jestem przekonany o tym, że nasza niepodległość, suwerenność, którą uzyskaliśmy kilkanaście lat temu, którą uzyskaliśmy bez sierot, bez walki, bez krwi, bez wdów, bez zniszczeń, jakie normalnie w takich sytuacjach występują. Jestem przekonany, że to pokojowe odzyskanie niepodległości i wolności stało się za sprawą Matki Najświętszej, do której Polacy modlili się przez całe pokolenia, do której odmawiali różaniec i odmawiali, do której pielgrzymowali do różnych sanktuariów w całej Polsce, także tutaj, do tego kościoła, by modlić się do Matki Bożej Chodelskiej. To zasługa naszych nowen, to zasługa tych długich godzin spędzanych przez matki, przez babcie, przez dziadków, przez ojców rodzin, przez młodzież na kolanach przed wizerunkami Matki Najświętszej. Przetrwaliśmy wielkie zagrożenia. Przetrwaliśmy okrutne totalitaryzmy, które spowodowały śmierć milionów, milionów niewinnych ofiar. Totalitaryzm hitlerowski i totalitaryzm komunistyczny. Wiemy dobrze, jakie to były czasy. Starsi to dobrze pamiętają. Jak była traktowana religia, jak były traktowane pielgrzymki, jak było traktowane posyłanie dzieci na religię. Nikt, kto to czynił, nie mógł liczyć na osiągnięcie jakiegoś wysokiego stanowiska w administracji państwowej, w wojsku, milicji. Ci ludzie byli często prześladowani za to, że się modlili, za to, że chodzili do kościoła, za to, że chrzcili swoje dzieci. Byli wyrzucani z pracy. Wiele razy w Lublinie jako wikariusz dawałem ślub takim osobom z milicji czy z innych służb przy zamkniętych drzwiach, bo bali się, że jeżeli ktoś doniesie, to natychmiast stracą swoją pracę. Była to frontalna walka z religią. Była to frontalna akcja ateizacji społeczeństwa, odbierania Boga polskiemu narodowi. I polski naród się nie ugiął, ponieważ byli z nim kapłani, ponieważ ten naród się modlił, ten naród polecał wszystkie swoje sprawy Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Przetrwaliśmy te dwa potworne, okrutne totalitaryzmy. Ale czy możemy być w naszych czasach całkiem spokojni? Czy już nam nic nie zagraża? Ksiądz kanonik, ksiądz proboszcz w swoim wprowadzeniu wspomniał o tych zagrożeniach dla naszej wiary Chrystusowej, dla kultu Matki Najświętszej, które dzieje się dziś. Są potężne siły, które robią wszystko w tym kierunku, by zniszczyć religię, by ją ośmieszyć, skompromitować, skrytykować na każdym kroku. Są pewne siły potężne, bardzo bogate, które chcą opanować przede wszystkim media i dlatego ich tak strasznie denerwuje, że są media niezależne, takie jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik. Tego nie mogą znieść, dlatego wykorzystują każdą okazję, by zwalczyć te media, by je zohydzić w oczach całego narodu, by zmienić świadomość narodu, bo ich zdaniem prawo do istnienia, do działania mają tylko ci, którzy kłamią na temat Boga, na temat religii, którzy czasami udają fałszywych przyjaciół Pana Boga i Kościoła katolickiego, którzy udają katolickich dziennikarzy, a robią wszystko, by zniszczyć świadomość religijno-chrześcijańską w duszy polskiego narodu. To jest to, co Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej ostatniej książce zatytułowanej Pamięć i tożsamość. To jest to, co się nazywa nowo ideologią zła. Jest to ideologia być może w jakimś sensie gorsza niż te minione ideologie zła, ponieważ jest bardziej podstępna, ponieważ oddziaływuje przy pomocy mediów i przy pomocy różnych sił na miliony, miliony ludzi, zwłaszcza młodych ludzi. Wybitny pisarz angielski o nazwisku Lewis, katolicki pisarz, który żył kilkadziesiąt lat temu, powiedział bardzo trafne słowa. Powiedział mianowicie, że diabeł miał kiedyś dużo trudniejsze zadania, bo musiał każdego człowieka kusić z osobna. Dzisiaj diabeł ma uproszczone zadanie, bo wystarczy, że ma do swojej dyspozycji gazetę, telewizję, radio czy inne media, łącznie z internetem. Przy pomocy tych mediów może oddziaływać na miliony, miliony ludzi i nie dopuszczać do krytyki swoich działań. Może wpływać, zwłaszcza w pewnych momentach takich, jak teraz przeżywamy przed wyborami, żeby zohydzić ludzi prawych, ludzi wiernych Kościołowi, ludzi kierujących się zasadami chrześcijańskimi i żeby wypromować wrogów Kościoła albo fałszywych przyjaciół Kościoła, którzy udają, tylko, że są przyjaciółmi Kościoła, a Kościół instrumentalizują, wykorzystują do swoich celów. Ważne jest, byśmy o tym pomyśleli, gdy będziemy szli do wyborów, a pójść powinniśmy, bo to jest nasz obywatelski i chrześcijański obowiązek. I wybierać tylko ludzi prawych, ludzi, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, którzy w swoim życiu kierują się dekalogiem i przykazaniem miłości bliźniego, przykazaniem, o którym mówi Ewangelia. Dekalog, kochani, to nie jest spis ograniczeń, spis zakazów i nakazów, jak niektórzy mówią. Dekalog to jest tak jakby kodeks drogowy, który wskazuje, jak podróżować, jak prowadzić pojazd, żeby nie zginąć, żeby innego człowieka nie zabić albo nie zranić. Gdyby nie było kodeksu drogowego, ofiar na drogach byłoby nieskończenie więcej niż teraz. Człowiek jest istotą słabą. Po grzechu pierworodnym jest skłonny do zła. Skłonny do różnych form zła. I dlatego potrzebuje wskazań. I Pan Bóg dał człowiekowi dekalog, dał przykazanie. Gdy się tak zastanowimy, to prawie całe zło, które nas spotyka, czy innych ludzi, prawie całe, bierze się stąd, że ktoś przekroczył jakieś Boże przykazanie, że ktoś nie zachował dekalogu, że ktoś kogoś zabił, albo zranił, albo oczernił, albo obmówił, albo dał fałszywe świadectwo, albo okradł, albo mu coś zabrał, albo go zdradził, zdradził żonę, zdradził męża, porzucił swoją rodzinę, rodzone dzieci, mówiąc, że mam prawo do szczęścia. Tymczasem w takiej sytuacji, gdy szczęście nasze jest w kolizji ze szczęściem najbliższych, małżonka, dzieci, to nie mamy prawa do takiego szczęścia. Nie wolno nam mówić, ja mam prawo do szczęścia. Nikt nie ma prawa do szczęścia z krzywdą drugiego człowieka. Nasza pobożność Maryjna kieruje nas ku takiemu właśnie życiu, zgodnemu z Bożymi przykazaniami, zgodnemu z przykazaniem miłości, które jest bardzo trudne. Łatwo jest mówić o miłości bliźniego. Trudno jest w życiu to zrealizować, bo mamy obowiązek kochać innych ludzi, nawet obcych, nawet tych, którzy nas skrzywdzili. Kochać to znaczy nie czynić im krzywdy. Kochać to znaczy przebaczyć im. Wyrządzono nam krzywdę. Mamy obowiązek, chociaż jest to bardzo trudne. A często wśród nas, chrześcijan, nas, katolików, jest tyle gniewu, tyle nienawiści w stosunku do najbliższych, czasami w rodzinie, czasami w stosunku do sąsiadów. O byle co, o głupstwo. Kieruje czasami nami pycha, nie ustąpię, on powinien ustąpić, ona powinna ustąpić. Nawet najbliżsi bywa, że nie odzywają się do siebie całymi latami. Czy to jest prawdziwe chrześcijaństwo? Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Religia, wiara Chrystusowa ma sens, jeśli prowadzi do czynów, czynów miłosierdzia, czynów zgodnych z Bożymi przykazaniami. Inaczej jest martwa, jak mówi święty Jakub. Diabeł też wierzy w Boga. Co więcej, on wie na pewno, że Bóg jest, a mimo to jest diabłem. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara i nasze nabożeństwa wszystkim, zwłaszcza nabożeństwo do Matki Najświętszej, mają prowadzić nas do świętości. Każdy z nas powołany jest do świętości. Do tego, żeby pójść do nieba. Bo święty to jest ktoś, kto jest w niebie. Każdy z nas jest wezwany do świętości. Są różne drogi. Inną drogą jest droga do świętości matki, ojca, młodego chłopca, młodej dziewczyny, dziecka. Inną drogą do świętości jest droga tego, który jest stolarzem, który jest mechanikiem samochodowym, który jest lekarzem, który jest wojskowym, który jest księdzem. Bo wola Boża w stosunku do nas, czyli to, czego Bóg od nas chce, zawarte jest w dekalogu, w Ewangelii i w obowiązkach stanu i zawodu ojca i matki, żołnierza i adwokata, dziennikarza i księdza i zwykłego, prostego robotnika i rolnika. Każdy z nas ma inną drogę do świętości, ale każdy z nas wezwany jest do niej. I Matka Najświętsza, którą dzisiaj czcimy, przez której wstawiennictwo zwracamy się do Pana Boga, Matka Najświętsza jest naszą podporą. Czasami Matka Najświętsza jest ostatnią więzią naszą z Bogiem. Kiedyś polski poeta napisał taki piękny wiersz. O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, w kościele i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera nad kołysko dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Ty perły masz od królów, złoto od rycerzy, w Ciebie wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Spotykałem w swoim życiu ludzi, którzy głośno twierdzili, że są ateistami, którzy nie chodzili do kościoła, którzy kpili z religii, którzy bez przerwy szkalowali kościół. A mimo to nie stać ich było na to, nie odważyli się na to, żeby wyrzucić medalik czy różaniec, czy obraz Matki Najświętszej karmiącej znad łóżeczka swojego dziecka, ponieważ otrzymali to w dniu pierwszej komunii, ponieważ otrzymali to od swojej rodzonej matki i Matka Najświętsza w ten sposób bywała i jest ostatnią więzią wielu takich zagubionych ludzi z Bogiem. Dlatego ciągle miejmy zaufanie do Matki Najświętszej. Każdy z nas przeżywa różne problemy, czasami tragedie. Nikomu nie są obce cierpienia, smutki, strapienia wszelkiego rodzaju. Bądźmy ufni. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej módlmy się do Pana Boga o błogosławieństwo. A jednocześnie dziękujmy Matce Najświętszej za każde błogosławieństwo, za każde dobro, które jest w naszej rodzinie, w naszym życiu, które dotyka nas i naszych najbliższych. Dziękujmy w sposób szczególny dzisiaj za te plony, które dzięki Panu Bogu otrzymaliśmy. Rolnicy są ludźmi szczególnie wierzącymi. Bardziej niż często niż inne klasy społeczne, ponieważ są blisko natury i wiedzą dobrze, że to od Pana Boga zależy, czy urodzi im się zboże, czy urodzą im się jarzyny. Tyle może być niebezpieczeństw, tyle przeszkód, susza, powódź, ogień, inne nieszczęścia. Rolnicy widzą na co dzień, jak bardzo są zależni od Boga, od Jego błogosławieństwa. I pozostańmy takimi. Bądźmy, jak mówi Benedykt XVI, jak mówił do nas, gdy był z pielgrzymką w Polsce, a dziś jest także pielgrzymem do Matki Najświętszej w sanktuarium Maria Cel w Austrii. Bądźmy my, Polacy, apostołami całej Europy, która niestety w ostatnich dziesiątkach lat ulega poganieniu, odchodzi od Boga. Pan Bóg z wielu serc ludzkich, ludzi żyjących na Zachodzie, odchodzi, nie zostawiając żadnych śladów. My bądźmy wierni Panu Bogu i ofiarujmy Mu nie tylko swoje życie, ale życie innych narodów, by zawróciły z błędnej drogi, by zbliżyły się do Pana Boga i Matki Najświętszej. Amen.